Według danych z poprzednich lat, 4 z 5 rodzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki to rodziny, w których jest osoba z niepełnosprawnością. Takie rodziny są też w tym roku, również w bazie dotyczącej województwa podlaskiego. Dziś między innymi przybliżymy ideę Szlachetnej Paczki. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Kilka dni temu nastąpiło otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. To oznacza, że osoby indywidualne, grupy znajomych, szkoły czy firmy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc. Szczegóły są na www.szlachetnapaczka.pl, ale opowie też o nich wolontariuszka i koordynatorka Magdalena Chowańska.
Szlachetna Paczka jest to dedykowana pomoc rodzinom biedniejszym, ale nie jest to taka pomoc, w której mamy pokazać drugiemu człowiekowi, że wszystko im się należy. A odnalezienie takich rodzin, które potrzebują bodźca do naprawienia czegoś w swoim życiu, takie podanie pomocnej dłoni. Oczywiście zdarzają się rodziny, które nie mają możliwości poprawy swojego statusu finansowego chociażby, bo są osobami niepełnosprawnymi i tych osób nie wykluczamy w takiej pomocy. Potrzeby są bardzo różne. Takie podstawowe potrzeby to jest przeważnie żywność trwała, środki czystości, ubrania, obuwie, ale też znajdują się tam GD, sprzęty jakieś elektroniczne do nauki dla dzieci, ale też sprzęty elektroniczne, z których korzystają ludzie pracujący w domu, właśnie na przykład z uwagi na niepełnosprawność, bo nie są w stanie dotrzeć do pracy i pracują online.
Czy są to historie tak na pierwszy rzut oka nieprawdopodobne, że ludzie żyją w XXI wieku w skrajnej biedzie?
Tak, są to bardzo nieprawdopodobne historie, które bardzo często przynosimy do domu, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie pogodzić, bo ja mam dom, a przyjeżdżam do rodziny, która no niby ten dom ma, ale leje im się woda przez okna, przez drzwi, nie mają ubikacji, gdzie jest to naprawdę nie do uwierzenia, no bo w tym wieku brak toalety, no to jest coś niesamowitego. Każdy z nas ma ubikację, tak by się wydawało. A jednak tak nie jest. Gdzieś tam na wsiach, nawet w Białymstoku udało mi się dotrzeć do takiej rodziny, więc są to historie niemożliwe. Są to bardzo często tragedie i sytuacje rodzin, których my staramy się nie oceniać. Jesteśmy tam po to, żeby zobaczyć, żeby usłyszeć, ale nigdy nie oceniać, bo ta osoba bardzo często może się przed nami zamknąć, może nie chcieć tej pomocy, mimo tego, że się zgłosiła do tego programu, ale w momencie, gdy zostanie oceniona, potraktowana z góry, to może się wycofać, ponieważ w naszych projektach biorą udział bardzo często z depresjami, z chorobami psychicznymi osoby niepełnosprawne. I takie osoby boją się prosić o pomoc. To często są osoby, które nie umieją mówić o swoich trudnych sytuacjach. Są to bardzo często panowie samotni, którzy przecież kiedyś byli w sile wieku, ludźmi, którzy mogli o siebie zadbać, nie potrzebowali nikogo, a tutaj nagle potrzebują pomocy i boją się o tym mówić. Nie chcą, a mimo tego przełamują te swoje bariery lęku i strachu.
Bez barier.
Jedną z naszych zasad w Szlachetnej Paczce jest to, że rodziny nie mogą się zgłosić same. Rodziny zostają zgłaszane przez drugą osobę, przez różne placówki takie jak MOPR, przedszkole, kościoły i to właśnie takie osoby, instytucje opisują sytuację tej rodziny, ale rodzina musi być o tym powiadomiona i musi wyrazić na to zgodę. Zawsze przed odwiedzeniem rodziny wolontariusz otrzymuje zgodę podpisaną przez rodzinę.
Zdarza się, że musicie mimo tej pierwszej zgody przekonywać jednak rodzinę, bo one wstydzą się, krępują, prosić o tę pomoc, mimo trudnej sytuacji.
Tak, zdarzyła mi się taka sytuacja, będąc wolontariuszem, gdzie musiałam panią namawiać na to właśnie, żeby jej pomóc, bo się zgodziła w MOPR-ze pod wpływem chwili, emocji, ucieszyła się z tego powodu. Bardzo bała się tego, jak będzie musiała mi opowiadać o swojej sytuacji. Ta pani jest moją bardzo dobrą znajomą. Po 5 latach mamy ze sobą kontakt.
Jak duża grupa, jeśli chodzi o Szlachetną Paczkę, to są właśnie osoby z niepełnosprawnościami?
W zależności też od edycji, ale na przykład zauważyłam w tym roku, że nawet połowa naszych podopiecznych to są osoby z niepełnosprawnościami, z jakimiś chorobami długotrwałymi. Czasami są to ludzie, którzy nie mają wydanych niepełnosprawności, ale są chorzy i nie są w stanie podjąć pracy, no bo nie do wszystkich chorób niestety wydawane są decyzje o niepełnosprawności. Niektórzy ludzie mają też problem z uzyskaniem takiej niepełnosprawności z uwagi na to, że nawet nie są w stanie dotrzeć do ZUS-u czy jakichś innych instytucji, nie mają tej pomocy ani od sąsiada, ani od rodziny, bo boją się o nią poprosić. Są to niepełnosprawności takie jak na przykład niedowład ręki, ale są to takie niepełnosprawności, które nie pozwalają drugiemu człowiekowi wstać z łóżka. Więc to są bardzo różne niepełnosprawności, są też niepełnosprawności psychiczne.
My jako Izba Adwokacka w Białymstoku, adwokaci i aplikanci, kolejny raz uczestniczymy w tej akcji. Często prywatnie, w zeszłym roku już byliśmy zorganizowani jako izba. Wybraliśmy rodzinę, w której nie ma małych dzieci, ale są starsi ludzie i dorosły niepełnosprawny syn. Rodzina była naprawdę biedna. Była potrzebna pralka, buty zimowe, kurtka zimowa, ubrania, więc cieszę się, że ta baza jest, a jednocześnie jest tak wielu darczyńców i że potrafimy się tą pomocą dzielić. I tym dobrem, piękny jest to też ten czas świąteczny, kiedy można zrobić drugiemu człowiekowi taki prezent, myślę, z serca.
To są bardzo często rodziny, w których rodzice są niepełnosprawni. Często są dorośli ludzie już, ale też docieramy do takich osób, które mają jeszcze małe dzieci, a sami są niepełnosprawni. Na przykład pamiętam taką historię pewnej rodziny z tego roku. Dwoje ludzi, którzy mają nastoletnią córkę, która nie jest jeszcze w stanie utrzymać rodziców, ponieważ sama się uczy. I tutaj tata w tym roku zachorował, a mama długi okres czasu choruje, ma jak nowotwór, a tato po wypadku w pracy dostał jakiegoś bardzo dużego urazu i jest właśnie niepełnosprawną osobą. No i rodzina niestety nie ma środków do utrzymania siebie, jedynie korzystają z rent pomocowych, a tym bardziej z tego, co udało mi się poznać tą rodzinę, ta pani też nie dostała żadnej pomocy, czyli dostają tylko jakąś zapomogę na tego tatę.
Szlachetnapaczka.pl, na tej stronie można znaleźć rodziny, którym w tym roku można pomóc. Tam jest oczywiście adnotacja, że na przykład jest niepełnosprawność w danej rodzinie. To jest opisane?
Tak, to jest opisane. Też jeżeli kogoś interesują rodziny z niepełnosprawnością, to można zaznaczyć w filtrze, że taką rodzinę poszukujemy, albo można zaznaczyć dany rejon, z którego chcemy wybrać rodzinę. I to wszystko pomaga nam też w wyszukaniu rodziny, której chcemy pomóc, na której nam bardziej zależy. Bo niektórzy chcieliby pomóc dzieciom małym, które mają biednie, a niektórzy właśnie stawiają na ludzi, którzy są niepełnosprawni.
Wybieramy rodzinę, kompletujemy paczkę, by w weekend cudów, który będzie 10 i 11 grudnia w tym roku, tę paczkę dostarczyć do magazynu i z magazynu wolontariusze Szlachetnej Paczki dostarczą rodzinie.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Ten weekend cudów to jest bardzo magiczna sprawa. Bardzo wielu naszych wolontariuszy nie może się doczekać tego dnia, tego weekendu, ale też darczyńcy nie mogą się doczekać, ponieważ to są wtedy nasze relacje. My się spotykamy tego dnia z tymi darczyńcami, z którymi rozmawiamy przez telefon, z którymi SMS-ujemy, którzy bardzo często dopytują nas, jak jeszcze mogą pomóc danej rodzinie, co bardziej możemy podpowiedzieć, aby dane spodnie miały taki kolor, a nie inny, żeby rodzina ucieszyła się. Także to są naprawdę niesamowite emocje, o których my możemy porozmawiać, dowiedzieć się o darczyńcy, a darczyńca może poznać wolontariusza, z którym jeszcze tak naprawdę się nie widzą na żywo.
Czyli zachęcamy do tego, by okazać swoją szlachetność, otworzyć portfele i serce i tę szlachetną paczkę zrobić.
Tak, jak najbardziej. Ja zachęcam do tego, aby zostawać darczyńcami, bo to jest ten moment, aby wybrać swoją rodzinę, ale zachęcam również za rok, aby zostać wolontariuszem i być w gronie tych wolontariuszy, którzy pomagają darczyńcom w znalezieniu rodziny.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Teraz przenosimy się na ulicę Sienkiewicza w Białymstoku do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica z oddziałami integracyjnymi. Z 47 oddziałów 32 są integracyjne, a jeden specjalny. Warto też podkreślić, że na początku uczyły się tam 4 osoby z niepełnosprawnością, teraz jest to ponad 150 osób. O kształceniu w tej placówce mówić będą wicedyrektor Barbara Zin-Dziedzic, wicedyrektor Beata Konopka i dyrektor Mariusz Pędza.
Szkoła ma możliwość kształcenia w oddziałach integracyjnych od 2002 roku. Czyli jesteśmy najstarszą szkołą w Białymstoku, która podjęła ideę integracji i skrzętnie ją rozwijamy. W 2007 roku były to 4 osoby, w tej chwili takich osób mamy 152. Potrzeby widać są, społeczeństwo chętnie korzysta naszej oferty edukacyjnej, a chciałbym dodać, że ta oferta jest z roku na rok właśnie na potrzeby osób niepełnosprawnych powiększana.
Liczba rosnąca uczniów z różnymi niepełnosprawnościami świadczy o tym, że wy się otworzyliście, czy też może otworzyli się ci młodzi ludzie, a przede wszystkim ich rodzice na to, by posyłać swoje dzieci do szkół powszechnych, które mają takie oddziały jak wasza placówka.
Styl życia Polaków od transformacji systemowej bardzo się zmienił. Swego czasu osoby niepełnosprawne były pozamykane w domach, zazwyczaj po szkole podstawowej, nie kształciły się, czyli mamy, ojcowie zajmowali się tymi dziećmi. W tej chwili jest zupełnie inny trend. Rodzice, przede wszystkim uczniowie, chcą być w środowisku rówieśniczym, chcą się uczyć, chcą się pokazywać, chcą się spotykać, po prostu chcą prowadzić normalne życie. Przede wszystkim mamy autystów z zespołem Aspergera, mamy osoby niedowidzące, mamy osoby z niedosłuchem, mamy na wózkach inwalidzkich, także naprawdę szerokie spektrum niepełnosprawności.
Przede wszystkim te dzieci nasze są zaopiekowane wszechstronnie. Oprócz zajęć edukacyjnych, zajęć ogólnokształcących i zajęć zawodowych, mają również zajęcia rewalidacyjne i cały szereg zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia kształtujące emocje i kompetencje społeczne, kompetencje komunikacyjno-językowe. Oczywiście cały szereg zajęć dla uczniów zainteresowanych, dla uczniów zdolnych, z pasjami. Bardzo często te osoby niepełnosprawne mają jakiegoś konika i to też mogą u nas rozwijać. Są zajęcia z rysunku. Bardzo często uczniowie, zwłaszcza dziewczęta ze spektrum autyzmu, to jest ich pasja, ten rysunek, więc są takie u nas też zajęcia. Uczestniczą w zajęciach klubu, uczestniczą chętnie bardzo w zajęciach sportowych, także całą gamę zajęć przygotowujemy uczniom. No i oczywiście zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, z matematyki. Jest możliwość stałego kontaktu z psychologiem, z pedagogiem szkolnym, z pedagogiem specjalnym, jak również każdy uczeń może zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu i też na pewno nie zostanie odesłany, a wręcz będzie miał wszystko wytłumaczone, czasami na nowo, czasami są to jakieś ćwiczenia.
Osoby z niepełnosprawnościami wybierają kierunki ogólnokształcące?
Bardzo często to już nie jest liceum i nie są to kierunki ogólnokształcące, a właśnie zawód. I uczniowie, i rodzice chcą po skończeniu naszej szkoły, żeby uczniowie mieli zawód, żeby mogli pójść do pracy. Ta socjalizacja z innymi, żeby też mogli pracować, żeby nie zostali z niczym. Nie wszyscy pójdą i będą mieli możliwość studiowania dalej, także przede wszystkim kładą nacisk na zawód.
W jakim zawodzie możecie ich wykształcić?
Te możliwości zależą rzecz jasna od kierunku kształcenia, ale oferta kierunków kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest w naszej szkole bardzo, bardzo szeroka. Jest wiele kierunków, które posiadają oddziały integracyjne. Wśród nich mamy technika logistyka, technika informatyka, technika grafiki i poligrafii cyfrowej, technika fotografii i multimediów, technika reklamy, technika hotelarstwa oraz technika organizacji turystyki. Spośród tych zawodów każdy uczeń z niepełnosprawnościami i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wybrać coś dla siebie, dostosować to do swoich predyspozycji zawodowych, ograniczeń, ale także zainteresowań. I to jest właściwie najważniejsza kwestia.
Uczeń, żeby rozpocząć naukę w konkretnym zawodzie, musi mieć zaświadczenie lekarskie.
Tak, jeżeli chodzi o zaświadczenie lekarza medycyny pracy, jest to obligatoryjny warunek do podjęcia nauki w technikum.
I rzeczywiście nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami.
Tak, dla każdego kandydata. Dokładnie tak.
Tylko, że taka osoba jest zweryfikowana, że tak powiem, w odniesieniu do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Także są pewne rzeczy, które mogą spowodować, iż niestety taka osoba w danym kierunku czy w naszej szkole po prostu tej nauki podjąć nie będzie mogła.
Rzeczywiście są zawody, w których uczniowie z niepełnosprawnościami i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą nie otrzymać takiego zaświadczenia lekarza medycyny pracy. Chodzi o zawody takie jak technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich oraz technik stylista. Z uwagi na specyfikę tych zawodów oraz użycie niebezpiecznych narzędzi, tutaj są duże ograniczenia.
Zdarza się, że uczeń z niepełnosprawnością zaczyna naukę w danej klasie. Jest elastyczna możliwość przejścia do innej klasy?
Takie sytuacje zdarzają się wszystkim uczniom, niezależnie od tego, czy są to osoby z niepełnosprawnościami, czy bez niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o tą elastyczność, to musimy tutaj pamiętać, że możemy być elastyczni w pierwszej klasie, w pierwszym półroczu nauki.
Na początku.
Tak. Natomiast no, trudno powiedzieć o tym, żeby w klasie czwartej technik informatyk nagle przeniósł się i zaczął uczyć się jako technik hotelarstwa. No niestety takiej możliwości nie ma, bo musimy pamiętać, że są efekty kształcenia. No i tutaj takiej możliwości nie ma.
Czy nie ma problemów, jeśli chodzi o podejście innych osób bez niepełnosprawności. Na przykład w pierwszej klasie, gdy stykają się ci młodzi ludzie z różnymi niepełnosprawnościami.
Przeprowadzamy zawsze na początku roku takie zajęcia integracyjne. W każdej klasie te zajęcia się odbywają. Część uczniów już spotkała się wcześniej z integracją szkół podstawowych, inna część właśnie nie. Dlatego przeprowadzamy te zajęcia integracyjne. Do klasy przychodzi psycholog, pedagog, tłumaczą, na czym polegają te niepełnosprawności, jak to może wyglądać na lekcji, dlaczego jest drugi nauczyciel, bo tak jest.
Bardzo wnikliwi są rodzice tych uczniów z niepełnosprawnościami, którzy być może mają jakieś obawy.
Bardzo, bardzo. Większy kontakt na początku roku szkolnego mam z rodzicami i jeszcze przed przyjściem do szkoły, tak naprawdę od kwietnia, od marca czasem, rodzice już pojawiają się w szkole. Wybieramy na jaki kierunek ewentualnie dziecko skierować, żeby nie było to tak zupełnie przypadkowo.
Ale oczywiście uczniowie z niepełnosprawnościami nie mogliby być w szkole, gdyby nie to, że są rozwiązania techniczne.
Jak najbardziej. Na 47 oddziałów, 32 oddziały to są oddziały integracyjne i jeden oddział to jest oddział specjalny, to jest klasa autystyków. Dlatego też od 15 lat staramy się wprowadzać takie rozwiązania techniczne, aby młodzież przede wszystkim z dysfunkcjami ruchu mogła spokojnie się po naszej szkole poruszać. To są windy, to są schodołazy, to są platformy dla osób niepełnosprawnych. Również dla osób niedowidzących i niewidomych mamy specjalne oznaczenia w języku Braille'a. W tym roku również postaraliśmy się o to, aby młodzież mogła spokojnie poruszać się po szkole i przygotowaliśmy specjalne plany. Na szkołę składa się 5 budynków. Takie udogodnienia zostały przygotowane. Przed nami oczywiście inne pomysły, no ale wiadomo, mamy troszeczkę trudny czas. Korzystamy z przedsięwzięć realizowanych przez PFRON. W tym roku poprosiliśmy o możliwość zakupienia auta dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowej platformy dla osób niepełnosprawnych. Wierzę, że z roku na rok te warunki będzie można polepszać, choć i tak uważam, że naprawdę przez te lata udało się zrobić bardzo wiele, bardzo dużo.
Oczywiście na parkingu przy szkole są koperty dla osób z niepełnosprawnościami i też idąc do Państwa szkoły zauważyłam, że podjechał samochód z oznaczeniem niepełnosprawności.
Kiedy wprowadzaliśmy integrację, były tylko 2 koperty przed budynkiem szkoły od ulicy Ogrodowej. Następnie zwróciliśmy się z prośbą. To był wynik tego, że tych osób było coraz więcej i 2 koperty to było po prostu za mało. Z prośbą o stworzenie tych miejsc parkingowych od ulicy Sienkiewicza, co ułatwi dojazd do szkoły, przyspieszy ten dojazd do szkoły i wejście do szkoły. I to się stało.
Indywidualne podejście stosujemy w naszej szkole w stosunku do każdego ucznia, ale w szczególności do uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to zarówno zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, jak również codziennej pracy dydaktycznej. Tutaj mamy wsparcie nauczycieli współorganizujących kształcenie, którzy są bardzo, bardzo pomocni tutaj w tym codziennym procesie dydaktycznym.
To jest nauka, to są obowiązkowe zajęcia, są projekty. Nie wykluczacie osób z niepełnosprawnościami, mam nadzieję, również w tych projektach.
Oferta projektów, która jest realizowana w naszej szkole, jest otwarta dla uczniów z niepełnosprawnościami. Uczniowie z niepełnosprawnościami korzystają ze wszystkich przedsięwzięć realizowanych w szkole. Nie ma takiej możliwości, żeby szkoła z oddziałami integracyjnymi nie otwierała się na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, niezależnie od tego, czy są to wyjazdy międzynarodowe w ramach programu Erasmus, czy to są staże zawodowe, czy są to dodatkowe zajęcia, czy są to dodatkowe staże zawodowe. Tutaj tych przykładów możemy podawać bardzo wiele. 2 uczniów z niepełnosprawnościami uczestniczyło w ostatnim czasie w 3-tygodniowym stażu zawodowym w hotelu w Wilnie. Kolejny przykład to 20 uczniów z niepełnosprawnościami ukończyło dodatkowe, wakacyjne, płatne staże zawodowe u różnych pracodawców w różnych branżach, zarówno technicy logistycy, technicy informatycy, hotelarze, turyści, więc tych uczniów i tych zawodów naprawdę było bardzo dużo i to była duża szansa, duża możliwość dla tej młodzieży, aby zdobyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, ale też zarobić pierwsze pieniążki, ponieważ w ramach projektu finansowaliśmy wynagrodzenie uczniów i każdy z nich otrzymał 2000 zł netto, co było też dużą nobilitacją, ponieważ pozwoliło to osiągnąć im bardzo duży sukces dydaktyczny, ale takie poczucie sukcesu i takiej dużej sprawczości i to pierwsze zarobione pieniądze i jeszcze w zawodzie, którego się uczą, więc satysfakcja była bardzo, bardzo duża i też po rozmowach i z uczniami i z rodzicami wiemy, że to było dla nich bardzo ważne.
A musicie długo i mocno przekonywać pracodawców, żeby przyjęli na takie staże praktyki uczniów z niepełnosprawnościami?
Na szczęście pracodawcy podlascy, białostoccy to pracodawcy o wielkich sercach, rozumieją potrzeby i specyfikę pracy z uczniami z niepełnosprawnością i przyjmują bardzo chętnie naszych praktykantów, stażystów. Jest takich firm naprawdę wiele.
Przewodniczący Białostockiej Rady Miasta Łukasz Prokorym złożył interpelację do prezydenta Białegostoku, by w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica utworzyć integracyjne centrum kształcenia praktycznego. To przyszłość. A to, co czeka nas wcześniej, bo już jutro, to targi pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach powie Magdalena Bobrowska z Fundacji Aktywizacja.
Co roku prezentują się na nich pracodawcy, którzy mają oferty pracy, głównie na otwartym rynku pracy. Nie są to stricte oferty skierowane do osób z niepełnosprawnością, tylko po prostu są oferty, którymi dysponują i są otwarci na to, że mogliby zatrudnić na takie stanowisko osobę z niepełnosprawnością. Te targi już od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, więc na stałe wpisaliśmy je w jesienny kalendarz pracy.
Pracodawcy z jakiej branży?
Niestety borykamy się z tym, że często są to bardzo proste prace, jak pracownik gospodarczy, ochrona, pracownik biurowy, najczęściej poszukiwana praca przez osoby z niepełnosprawnością, ale też często najmniej dostępna i wymagająca jednak jakichś tam wyższych kwalifikacji. My staramy się tłumaczyć pracodawcom, staramy się przekonać, że są dopłaty do wynagrodzeń, można też dostosować stanowisko pracy, więc zachęcamy pracodawców do tego, żeby spróbowali. Poza tym zachęcamy do tego, że różnorodne zespoły też są bardzo fajną formą pracy w firmach. Zresztą my sami jako fundacja 20% osób, które pracują w fundacji, są osobami z niepełnosprawnościami. Też jest dla nas bardzo ważne, że sami dajemy przykład, zatrudniamy takie osoby.
Jakie są największe bariery? Brak pracy, brak otwartości pracodawców, czy też brak odwagi ze strony osób z niepełnosprawnościami, albo też ich opiekunów i rodziców?
Wydaje mi się, że nie da się tego wszystkiego wrzucić do jednego worka, ponieważ każda osoba boryka się z jakimś określonym problemem, z powodu którego nie może tego zatrudnienia podjąć. Nawet jeśli jest gotowa do podjęcia pracy, na przykład nie potrafi tego zatrudnienia utrzymać. Więc są to różnego rodzaju sytuacje, z którymi się borykamy, albo są to na przykład osoby, które długo nie pracowały i zgłaszają się do nas celem podjęcia zatrudnienia, więc doradca zawodowy dobiera cały proces aktywizacji takiej osoby, mając na celu ten efekt w postaci podjęcia zatrudnienia. Pracujemy z takimi osobami, które mimo że potrafią tą pracę znaleźć, to nie potrafią jej utrzymać. To jest kolejny wątek. A trzeci jest taki, że to są osoby, które nie czują się na siłach, żeby podjąć tą pracę, więc kierujemy ich na wsparcie psychologiczne, na cały ten proces pracy i z doradcą zawodowym, i z psychologiem, i często z prawnikiem, bo on też tutaj jest potrzebny na to, żeby później spróbował swoich sił przy podjęciu tego zatrudnienia. Mamy też różnego rodzaju szkolenia, więc można u nas takie szkolenia odbyć, podnieść swoje kwalifikacje, a jeśli ktoś nie jest gotowy na przykład do podjęcia zatrudnienia, to proponujemy mu staż.
Targi rozpoczną się jutro o 11 i potrwają do 13 w hotelu Hilton w Białymstoku.
Bez barier.
I na koniec jeszcze dwie informacje. Pierwsza dotyczy wyzwań w sprawie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówi, że podjęto już wiele działań, ale nadal wiele jest do zrobienia. A mija właśnie 10 lat od ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To międzynarodowy dokument ONZ, którego celem jest ochrona praw i godności takich osób.
Musi nam przyświecać jedno. Wsparcie drugiego człowieka. Pomoc drugiemu człowiekowi. To jest nasze zadanie. To jest misja, którą realizujemy my przede wszystkim jako członkowie rządu, państwo parlamentarzyści, którzy są z nami, których wsparcie czujemy każdego dnia, organizacje pozarządowe, bo faktycznie tworzymy taką koalicję wsparcia na rzecz działania dla drugiego człowieka, na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez ONZ w 2006 roku. W życie weszła 2 lata później, a Polska ratyfikowała ją w 2012 roku. I na koniec informacja o bezpłatnej rehabilitacji. Fundacja Pomóż Im rozpoczęła realizację projektu Rehabilitacja kluczem do aktywności dorosłych. 13 dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności skorzysta z bezpłatnych zabiegów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każdy uczestnik będzie miał 10 rehabilitacji, a także dodatkową wizytę kwalifikującą do indywidualnej terapii. Zgłaszać się mogą dorośli mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności. Decyduje kolejność zgłoszeń, a te przyjmowane są telefonicznie w familijnym centrum medycznym. Numer telefonu to 605 350 680. A w Bezbarier dziś to wszystko. Do usłyszenia.